Ja chciałbym również wszystkich serdecznie powitać w drogim imieniu naszego Pana i życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego z serca. Wy wiecie, jeżeli się wiele mówi, wtedy się głos trochę zużywa, ale w sercu pozostajemy i jesteśmy świeży. Za wczorajszy wieczór jestem bardzo wdzięczny. Ja z tym, co brat Rus powiedział, mogłem się zgodzić. Za każdym razem to jest potężniejsze. Za każdym razem pojmujemy coraz więcej z tego, co Bóg uczynił. To znaczenie i sens tego, co On czyni i tego, co naprawdę się stało. W dniach Jezusa to była właśnie ta służba prorocza. To było to, gdzie te duchy się dzieliły, poprzez co te duchy się dzieliły. Jedni mówili, nikt nie może czynić tych czynów, chyba że Bóg jest z nim. Ci inni znowu mówili i podejrzewali go, że jest Belzebubem i że ma umowę z diabłem. Jedni przyjmowali to, ci drudzy to odrzucali. Jedni byli błogosławieni, ci inni wychodzili bez błogosławieństwa. Dokładnie tak samo było w tej generacji. Znaki i cuda to nie były, tylko to były te wyjątkowe dary objawienia. I w tym, poprzez to dzieliły się te duchy. Bo znakami i cudami wiele setek ludzi mogli to widzieć, ale ten dar Mesjasza nikt nie miał i nikt nie będzie miał. I ten dar nie może być skopiowany. I to był ten ostatni znak, który został dla zboru darowany. I to już tutaj wymieniałem i wytłumaczyłem, jak anioł Pana bratu Branhamowi te miejsca Biblii nazwał. On mu nazwał Jana 1, Jana 4. On się powołał na służbę Jezusa wtedy i wytłumaczył jemu, że Pan tylko do Żydów i później do Samarytan, ale nie do narodów poszedł. A że teraz jest czas narodów i on się kończy. I że ta sama służba i ten sam dar dla zboru jako ostatnie jest darowane, ażeby wszyscy mogli podjąć decyzję. Kto to rozpoznał? Tutaj nie chodzi tylko o to, że my mamy jakiegoś człowieka, stawiamy z jakimś darem w głównym punkcie, tylko chodzi o to, ażebyśmy my naszego Pana Jezusa Chrystusa rozpoznali i postawili w głównym punkcie naszego Pana, który użył człowieka do tego i my wiemy, że On to uczynił, nasz Pan, i my wiemy, że brat Branham był bezsilny i on mówił zawsze, ja nic sam z siebie nie mogę uczynić, ale Pan to uczynił i za to jesteśmy wdzięczni. Ale jak już zostało powiedziane, kto to rozpoznał, komu została to ramię Pana objawione? Ja słyszałem wielkich kaznodziei, którzy oni w tamtym czasie już o bracie Branhamie składali swoje osądzenie i to przechodzi nam ciężko na serce nam to spada, ale jak Pan wtedy również już mógł Panu ludziom wtedy powiedzieć wszystko, to dla tych, do których to przemawiało, było kosztowne, a ci inni go podejrzewali. Kiedy on powiedział tej kobiecie przy studni, jak co się z nią stało i jak ona żyje. Ona, dla niej to było wielkie i ona poszła do miasta i powiedziała, chodźcie i spójrzcie, zobaczcie, kogo ja znalazłam. Czy nie jest to Mesjasz? Ona ewangelizowała i to również jest siostrą dozwolone. Każda siostra może złożyć świadectwo o tym, co z Panem przeżyła. Jeżeli ona tego nie uczyni, to może ona nic z Panem nie dożyła, ale jeżeli jakaś siostra weźmie Biblię i chce pouczać, to wtedy ona swoje miejsce straciła. Nie, zawsze wszystko musi być uczynione we właściwym powiązaniu i na właściwym miejscu. Jak wtedy Pan tym dwóm uczniom powiedział, idźcie do miasta, wy tam znajdziecie człowieka, który niesie dzban wody, powiedzcie jemu, w twoim domu chce Pan wieczerzę paschalną trzymać. Ci, którzy poszli do dwóch innych, idźcie tam, wy znajdziecie oślicę z źrebięciem i jeżeli się was przyprowadzi go ją do mnie, jeżeli was się ktoś spyta, co czynicie, powiedzcie, Pan potrzebuje ją. I tak samo dla Piotra powiedział, idź i zarzuć wędkę i wyciągnij rybę z wody i tam będą pieniądze, zapłać za ciebie i za mnie podatek. I Pan miał służbę proroczą i to samo się powtórzyło. W Starym Testamencie działo się to, kiedy Pan z dwoma aniołami do Abrahama przyszedł. Według 1 Mojżeszowej 18 i Pan Abrahamowi powiedział, że co myślała Sara w swoim sercu i powiedział, dlaczego ona się śmiała i ona była w namiocie, on jej w ogóle nie widział, ale on pomimo to te myśli serca objawił. Jak Pan Jezus powiedział, w tamtych dniach jak było, tak będzie również i w dniach Syna Człowieczego. Widzicie to, co zostało powiedziane? Nie w dniach Syna Bożego, nie w dniach Syna Dawida, tylko tak to będzie w dniach Syna Człowieczego. Prorocze to jest. To jest Syn Człowieczy, Syn Boży, Odkupiciel, Syn Dawida, Król. Wszystko jest uporządkowane. Ja to już również tutaj wymieniałem, kiedy Jan był na wyspie Patmos. On widział jednego, który był i przechadzał się między siedmioma świecznikami. Jak on go widział? Kogo on widział? On go widział jako Syna Człowieczego. My musimy na to zważać i uważać. I tutaj również ma swoje miejsce każde opisanie naszego Pana w tym powiązaniu, w którym to jest pokazywane. I dzisiaj będziemy dalej się posuwać w tych z tymi porównaniami. Ja mam nadzieję, że to słowo, nawet jeżeli ja pomału mówię, że ono, myślę, że ono będzie miało szybkie działanie. Czy jesteście od tego uzależnieni? Jak ten, kto głosi tutaj, od tego jesteście uzależnieni? Na pewno nie. Ja bym chciał również wam powiedzieć, nasz Pan czytał z proroka Izajasza i on usiadł. On nie pokazywał żadnej mocy, on usiadł i on kosztowne słowa wyszły z jego ust i ludzie się dziwili i mówili, on poucza z mocą Bożą, kim jest ten człowiek. I tak chcemy my teraz darować tą szansę temu słowu, ażeby ono w nas i na nas działało, ażeby ono uczyniło to, na co ono zostało posłane. Ja myślę, nam wszystkim jest to coraz bardziej większe, że my mamy ten przywilej na końcu czasu łaski żyć. Ten przywilej, że nie musimy się namyślać i interpretować, tylko my możemy to wyraźne objawienie Boże i słowa Tak, cały plan zbawienia Bożego możemy przez objawienie widzieć. Pan nie mówi w podobieństwach z nami, nie w zagadkach. On mówi wyraźnie, otwarcie, z nami wszystkimi. To, co przedtem było skryte, to teraz jest objawione. Myśmy teraz to widzieli, że te powiązania w piśmie nam są coraz bardziej wyraźne. My widzimy to połączenie od miejsca Biblii do miejsca Biblii, ze Starego do Nowego Testamentu i ze Nowego do Starego Testamentu. I my możemy widzieć tutaj tą niebieską harmonię i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Ja myślę, że my możemy powiedzieć, że w biegu tych ostatnich lat Bóg nam dopomógł i On nas prowadził od przejrzystości do przejrzystości słowa i On to również dalej będzie czynił. I to jest również naszym pragnieniem tutaj na tym miejscu, ażebyście wy, którzy wzięliście na siebie koszty, ażebyście wy duchowo widząc mogło być to wynagrodzone, ażeby Słowo Boże było wam kosztowne i ażeby nikt nie musiał powiedzieć, może miałem tutaj nie przyjeżdżać. Nie, ażeby wszyscy mogli powiedzieć, to było dobrze być tutaj, ażeby wszyscy z tego słowa się radowali i wyjątkowo, kiedy ja myślę o naszych miłych braterstwie z Finlandii, którzy taką długą podróż na siebie wzięli, oni muszą wybaczyć, jeżeli ja to tak powiem, lot z Düsseldorfu do Nowego Jorku kosztuje mniej niż z Helsinek do Düsseldorfu. Są różne rzeczy w obszarze również, gdzie samoloty są. I jeżeli my wiemy i widzimy, ile kosztują te podróże, jeżeli ludzie cały rok pieniądze zbierają, ażeby raz w roku przyjechać i słyszeć Słowo Boże. Niechaj by was Bóg błogosławił, nawet jeżeli to tak nie zawsze mówimy, ale my to niesiemy w naszych sercach, wierzcie nam. My nie mamy zamkniętych oczu i uszu, my widzimy i my słyszymy, ale Bóg widzi jeszcze więcej. Bóg widzi to pragnienie i Bóg je zaspokoi. Chwała i cześć niechaj będzie Jego wspaniałemu i cudownemu imieniowi, świętemu imieniowi. Chciejmy z pomocą Bożą zacząć rozpatrywanie słowa. My czytamy z Ewangelii Mateusza z 23 rozdziału, wiersz 9, nam bardzo znane słowo. Mateusz 23 rozdział, ten 9 wiersz tylko. Tutaj jest napisane, nikogo też nie na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Wy będziecie zaraz widzieli, gdzie to jest skierowane, w jakim kierunku to idzie. My tutaj będziemy porównania czynili, ażeby wam pokazać, że w każdym obszarze duchowe zrozumienie jest niezbędne. Z jednej strony jest nam mówione, nikogo też nie, na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. I Paweł mówi, ja jestem w Chrystusie, stałem się waszym ojcem poprzez Ewangelię. Jak można tutaj te rzeczy powiązać nawzajem? Jak można je zjednać? Chcielibyśmy dalej czytać. Rzymian 4, rozdział, wiersz 11 i 12. Tutaj jest napisane o Abrahamie. My wszyscy znamy to miejsce. Rzymian, rozdział 4, 11 i 12 wiersz. i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Aby był ojcem wszystkich wierzących. Nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem.
Schon in unbeschnittenem Zustande besessen hatte.
Jezus mówi, wy nie nazywajcie nikogo swoim ojcem, bo tylko jeden jest nasz ojciec. I on jest w niebie. Tutaj pisze, ale Paweł do Rzymian w tych krótkich dwóch wierszach dwa razy pisze ojciec i dotyczy się to Abrahama, ojcem obrzezanych i nieobrzezanych. I on tutaj to streszcza i mówi tutaj, jak myśmy na końcu tego 12 wiersza czytali, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama. Z czasów przed obrzezaniem. My widzimy i rozpoznajemy to, że tutaj jest różnica. I my czytamy tutaj dalej, zanim przyjdziemy do tego głównego punktu. Rzymian, 4 rozdział, a więc ten sam rozdział. Tutaj czytamy wiersz 16 i 17. Rzymian, 4 rozdział, 16 i 17 wiersz. Przeto obietnica została dana, na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. I ażeby ten wiersz również tutaj pokazać, Abraham wierzył Bogu. On wierzył Bogu w każdej sytuacji i on Boga nie tylko poprzez wiarę ustami, tylko poprzez wiarę i posłuszeństwo jego czcił. Kiedy on miał Izaaka ofiarować, on wiedział dokładnie, że on z nim z powrotem wróci. On wierzył i wiedział, że Bóg jego z umarłych, zmarłych wzbudzi. I kiedy on szedł na górę Moria, wychodził, powiedział, pozostańcie tutaj, mój syn i ja idziemy Panu cześć oddać i wrócimy znowu z powrotem. I on wiedział dokładnie, że on go musiał złożyć jako ofiarę. I pomimo to wierzył on w swoim sercu, że Bóg jego z martwych wzbudzi. My czytamy dalej tutaj i mianowicie u proroka Izajasza. Izajasz, 53 rozdział. Tutaj ten prorok Izajasz potężną wypowiedź uczynił w Starym Testamencie. Wy wiecie, że prorok Izajasz, że on był jeden z tych najbardziej błogosławionych Sług, który powiedział wiele o tym, o planie zbawienia Bożego w Starym Testamencie. Izajasz 53. Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. Widzicie, tutaj chodzi o wiarę, tutaj chodzi o nadzieję, tutaj chodzi o tą wiedzę tego. Nasz Pan jest naszym Odkupicielem. Ty jesteś naszym Ojcem, Panie. Ty jesteś naszym Odkupicielem. Jakub nie wie nic o nas. My czytamy dalej. Z Jakuba 2, 21 wiersz. List Jakuba, drugi rozdział, 21 wiersz. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? I znowu tutaj ta wypowiedź, ojciec Abraham, ale nikt nie, niechajby nikt nie nazywał ojca na ziemi i ktoś powiedział ojcze nasz. Ja myślę, Bóg nam pokazuje tutaj, Bóg objawia nam to, o co tutaj chodzi. Tutaj jest wielka różnica, czy ktoś mówi o Bogu, jeżeli jest napisane, ja wam mówię, wy ojcowie w Chrystusie, w jednym z swoich listów pisze. To jest różnica, czy to jest duchowe i Boże prawo to uczynić, albo czy człowiek bierze sobie to ten tytuł tego niebieskiego Ojca i on się jako święty majestat pokazuje i jako święty ojciec i jako wszystko możliwe daje do siebie powiedzieć. To jest wielka różnica, albo czy lud izraelski może powiedzieć naprawdę, Abraham jest naszym ojcem, on wierzył Bogu. I to jest bardzo wielka różnica. My będziemy tutaj jeszcze dalej czytać, mianowicie z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział. I tutaj czytamy od wiersza 14 do 16. Pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, 14 do 16 wiersza. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli wiele tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Przez Ewangelię stałem się waszym ojcem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Widzicie, jak Duch Boży ludowi Bożemu to pouczenie, tą różnicę, to uporządkowanie tego wszystkiego z łaski daruje. My widzimy dokładnie, jeżeli Paweł mówi poprzez Chrystusa, który mnie przez Ewangelię stałem się waszym ojcem, duchowym ojcem. Wtedy jest to tutaj uporządkowane właściwie, ale jeżeli ktoś mówi, że pozwoli powiedzieć przez cały świat do siebie, że jest świętym ojcem, to jest zniewaga Boża, która wychodzi poza wszystkie granice. Jest tylko jeden święty ojciec i on jest w niebie. Drugiego nie ma. I jeżeli on to sobie przypisuje, to tutaj mamy tą różnicę, możemy widzieć i możemy wiedzieć, jak możemy go uporządkować, mianowicie jako tego, który sobie wybiera to prawo, ażeby się postawić ponad wszystko, co jest Bogiem albo co należy się do służby Bożej. Bóg pozwala nam te rzeczy widzieć, mianowicie tak, jakie one są. Chcielibyśmy się dalej posunąć, przejdziemy z powrotem do Mateusza 23, bo tam jeszcze są inne rzeczy napisane, które do teraz jeszcze nie zostały wymienione. U Mateusza 23, wiersz 10 jest napisany. Ani nie pozwalajcie się nazywać nauczycielami, gdyż jeden jest wasz nauczyciel, mianowicie Chrystus. Tak, teraz będzie całkowicie to teraz jest interesujące. I nauczycielami się nie nazywajcie, bo jeden jest wasz nauczyciel i to jest Chrystus. Myśmy w tych dniach to podkreślali, że oni wszyscy poprzez Boga będą pouczeni, ale ja czytam teraz tutaj dalej, i mianowicie z pierwszego listu do Koryntian 12. I niektórzy mogą na to powiedzieć amen, jeżeli zrozumieli. Zawsze to jest, kiedyśmy zrozumieli. I jeszcze jedno, ja to amen po prostu miłuję. To znaczy, niechaj tak będzie. Tak to jest. I jeżeli tak to jest, to możemy powiedzieć amen. Ale ja może myślę tak, ażeby to było nam na pocieszenie, bo to jest Biblia bo to jest godzina biblijna przed obliczem Pana. Jeden kaznodzieja w baptystycznym zborze mówił i ten kaznodzieja tam nie było, ale ci starsi byli tam i to było im wszystko za dużo, co on mówił i oni siedzieli z przodu i oni powiedzieli amen i on się czuł potwierdzony w tym, co on mówił i oni chcieli, ażeby on poprzestał mówić, a on zaczął jeszcze dalej mówić i oni mówili amen i on jeszcze dalej mówił i jeszcze więcej i tak dalej i później i ten jeden, drugi powiedział amen, amen i ten jeszcze więcej mówił i oni sobie myśleli, to jeszcze dalej idzie i on myślał, ten, który głosił, on myślał, że to jest potwierdzenie tego, co on mówi. To amen musi być również właściwie zrozumiane. Chwała i cześć niechaj będzie Panu. A więc pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 28. A Bóg ustanowił w zborze najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów. Tak, jak mamy to teraz rozumieć? I to wszystko we właściwym związku widzieć. Wy nie nazywajcie nikogo nauczycielem, bo tylko jeden jest wasz nauczyciel i to jest Chrystus. I tutaj mówi, i tutaj jest napisane, że Bóg w zborze postawił apostołów, proroków, nauczycieli i wszystkie te służby. My czytamy dalej. Dzieje apostolskie, 13, Dzieje apostolskie, 13 rozdział, od wiersza pierwszego. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami. I oni tutaj są wymienieni, ich imiona. I my już tutaj widzimy, o co tutaj chodzi. To jest różnica, jeżeli ktoś się jakimś tytułem da opisywać, albo jeżeli ktoś jest poprzez Boga postawiony i ma Boże zadanie w zborze do przejęcia. To jest wielka różnica. Paweł mówi od siebie w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w trzecim wierszu. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz siódmy. Tutaj są następujące słowa napisane. Wszyscy macie to otwarte. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, wiersz siódmy. Na to zostałem ustanowiony, kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. I również tutaj moglibyśmy większą liczbę miejsc Biblii czytać. Czy to jest Efezjan 4, 11 i wiele innych miejsc Biblii. Ta różnica jest w tym, że Bóg stawia tych i tych, których Bóg stawia i oni nigdy nie będą się jakimś tytułem, który należy do ich powołania. Oni nigdy nie pozwolą, ażeby ich tak nazywano tym tytułem. I ja wam powiem dlaczego, bo oni tego nie mogą. Im to nie jest dozwolone. Człowiek, który na przykład w języku angielskim się zna, on stwierdzi jedną rzecz. Czy w Anglii, czy w Ameryce, czy w Australii, w Nowej Zelandii, gdziekolwiek by to nie było, wszystko to, co było brytyjskie albo jest, tam jest pastor, to nie jest ten pan taki i taki, i taki, i taki, nie. To jest zawsze pastor. Panie pastorze, panie pastorze, panie pastorze. Wszystko jest pastor. I ten pastor nie pasuje już więcej do tych drzwi. Wszystko, tylko są tytuły, tytuły, tytuły. I czy ten pastor, bo to słowo znaczy pasterz, czy ten pastor, czy on jest na pewno, naprawdę pasterzem, to jest wielkie pytanie. Jeżeli on poprzez Boga został na to przeznaczony, to wtedy on nigdy, nigdy takim tytułem nie pozwoli, ażeby do niego w takim tytule było mówione stuprocentowo. I to jest ta wielka różnica. Wyobraźcie sobie, tam by był ktoś i przyszedł do Pawła i powiedział, o, miły apostoł, mój miły apostoł, Paweł by mu pokazał drzwi. Nie, mąż Boży, on odda wszelką chwałę Panu i on nie weźmie dla siebie czci. To jest niemożliwe. Na odwrót znowu to będzie. My mamy doniesienia hańby Chrystusa. Ja przeczytam jeszcze dwa albo trzy miejsca do tego. Jedno z proroka Izajasza z 30 rozdziału. Izajasz 30 rozdział. Wiersz 19 i 20. Izajasz 30 rozdział 19 i 20 wiersz. To jest, są następujące rzeczy napisane. Tak, ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Ach, chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. Tak, dziwne to jest. My nie mamy sobie nikogo nauczycielem nazywać i tutaj jest napisane, że to tylko nie jest o nauczycielu mówione, tylko o twoich nauczycielach. A więc poprzez Boga postawionych nauczycieli, którzy to Słowo Boże w prawdzie głoszą i nauczają, tak jak naszemu Panu wtedy zostało powiedziane. My wiemy, że Ty tą drogę Bożą naprawdę w prawdzie głosisz. I co powiedział nasz Pan? Kto wolę Bożą chce czynić, ten będzie widział i rozpozna, czy ta nauka od Boga przychodzi. A więc kto rozpozna, czy ta nauka przychodzi od Boga, czy nie? Tylko ten, kto jest gotowy wolę Bożą czynić. Jeżeli ten, który, o którym mówimy, ten, do którego się to tyczy, jeżeli on nie chce tej woli Bożej czynić, on nie zrozumie tego, to pouczenie zostanie dla nim głupstwem, bo on sam jeszcze nie jest uporządkowany i on nie może tego uporządkować, co należy do Królestwa Bożego. Kto wolę Bożą chce czynić, on musi pojąć i widzieć, czy jakaś nauka od Boga przychodzi, czy nie. Jeżeli przychodzimy do jakiegoś zgromadzenia tylko, ażeby porównać, czy to, co było głoszone, z tym się zgadza, co już wiemy i znamy, wtedy na pewno niektóre rzeczy znajdziemy, które są nam nowe, ale nowe nie znaczy fałszywe. Nowe znaczy tylko to, że my to przedtem tego jeszcze nie widzieliśmy. I to jest wielka liczba, których my przedtem nie widzieliśmy, ale która nam teraz poprzez Ducha została objawiona. I krótko jeszcze tylko to ten tytuł Mistrz, to jest również u Mateusza 23 również napisane. I tutaj jest napisane, ja myślę, tutaj to był ten ósmy wiersz, Mateusz 23, wiersz ósmy. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać mistrzami, bo jeden tylko jest waszym mistrzem, a wy wszyscy jesteście braćmi. I wy widzicie, o co tutaj chodzi. Tutaj nie może to być żadnym przywilejem. Te służby są różnorodne i dary są różnorodne, ale przed Bogiem jesteśmy wszyscy tacy sami. Tylko fałszywy kierunek się uczynił i oni się oddzielili od ludu. A żeby być tylko czymś wyjątkowym. Jeden jest naszym mistrzem. My wszyscy jesteśmy braćmi. I my mamy różne zadania, czy to jest ziemsko widziane, czy w Królestwie Bożym. Ale różnicy tam nie ma. My wszyscy stoimy na tym samym stopniu. To samo pouczenie, które poprzez Słowo Boże się rozchodzi, ono wychodzi z ust tego, poprzez usta, które wychodzi, ale dotyczy się wszystkich tych, którzy słuchają tego. Nie ma żadnej różnicy. I to musimy wiedzieć. Wiecie, że ktoś do naszego Pana przyszedł i powiedział: dobry mistrzu, i Pan od razu mu zaprzeczył i powiedział: nikt nie jest dobry, jak tylko Bóg sam. Ja chciałbym w ogóle się w tym teraz, nie chciałbym się w tym teraz w ogóle zagłębiać. Ja myślę, moi afrykańscy bracia to nie napiszą do Kinshasy, ale przy moim ostatnim odwiedzinach w Kinshasie powiedział ten adwokat, mówił, czy to było właściwie, to nie wiem. Powiedział: ty jesteś naszym mistrzem. I ja tak wiele już pojąłem. Ja musiałem go skorygować. Ja powiedziałem: mój miły bracie, to słowo, tego słowa nie chciałbym jeszcze raz słyszeć. I on powiedział: ty jesteś ale odpowiedzialny za wszystko, ale nie wpisuj jakiegoś tytułu. I tam była ładna korektura i to było przyjęte dobrze. Duch Boży w nas będzie uczyni w nas sprzeciw ku wszystkiemu temu, co nie jest z Bogiem, się nie zgadza. My nie potrzebujemy chwały od ludzi. Tak samo jak Pan mówi: ja nie przyjmuję chwały od ludzi. Ja przyjmuję tylko cześć od Boga. I on powiedział tym, którzy jego słuchali, on powiedział: wy jesteście tymi, którzy szukają chwały u ludzi, ale chwały Bożej nie potrzebujecie. Nie obchodzi was chwała Boża. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, ażeby Bóg był wywyższany i czczony i uwielbiany, ażeby Jego lud w Jego słowie tak był pouczany, ażebyśmy my wszyscy to samo wierzyli, to samo poznanie i rozpoznanie mieli i ażebyśmy wszyscy w jednomyślnym kroku szli z Panem. Jeszcze jedno porównanie z Ewangelii Jana, zaczynając. Ewangelia Jana, 15 rozdział, Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 15. Tutaj mówi nasz Pan: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. A więc tutaj przychodzimy do tego porównania sługi, sługa albo sługami, słudzy. Ja nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. I tutaj są dwa różne porównania. To jedno z ziemskiego punktu widzenia, to drugie z punktu Bożego widzenia. Wy stwierdzicie za chwilę, że będziecie widzieli, że Paweł się opisuje jako sługa Chrystusa i tutaj Pan mówi: ja was już nie nazywam sługami. Brat Branham, on używał wczoraj wieczorem w tym filmie również to, ten tytuł prorok i sługa. Czy wierzysz, że ja jestem prorokiem Bożym? Wierzysz, że ja jego sługą jestem? I mówi Pan tutaj: ja już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. My czytamy dalej. Filipian, list do Filipian 1, wiersz pierwszy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z... i tak dalej, i tak dalej. Nasze pozdrowienia. Paweł tutaj się z Tymoteuszem stawia i pisze: my, Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Tak, jak mamy to teraz rozumieć i uporządkować? Ja czytam dalej. Rzymian 6, Rzymian 6 rozdział i tutaj jest ten wiersz 22. Rzymian 6, 22. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani i staliście się sługami Bożymi, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Tutaj jest mówione o sługach Bożych i tutaj przechodzimy już do tej różnicy. Paweł pisze do Galacjan: tak długo, jak długo syn jest niepełnoletni między nim i jakimś sługą, nie ma różnicy, ale kiedy on jest pełnoletni i kiedy on to dziedzictwo przejmuje, wtedy można widzieć tą różnicę. O co tutaj chodzi? A więc widzicie, lud izraelski, on jest jako sługa Pana opisywany i również Jezus jako sługa jest opisywany i również mężowie Boży. O co tutaj chodzi w tym wszystkim? Jest napisane: wy nie jesteście już sługami, wy nie jesteście w niewoli, wy jesteście wolni, wy jesteście w stanie syna, ale jeżeli chodzi o powołanie do jakiejś służby, to można być obydwie rzeczy: dzieckiem Bożym i sługą Bożym. Ale ta różnica, to powiązanie, które my mamy z Bogiem, to jest powiązanie Syna i Ojca. My nie żyjemy w niewoli, ażebyśmy musieli się bać. My zostaliśmy uwolnieni i my możemy powiedzieć: Abba Ojcze, jak jest napisane, jeżeli Pan bierze sobie ludzi do służby, to oni muszą Jemu służyć. Jeżeli chodzi o jakąś służbę, to są to słudzy, rozumiecie to? To jest wszystko, to zawsze jest niezbędne i potrzebne. Każde miejsce Biblii musi być we właściwy sposób uporządkowane. Ja myślę jeszcze dzisiaj o tym liście, który mi ktoś napisał przed wieloma laty, kiedy on po raz pierwszy moje świadectwo czytał albo słyszał. I on użył to miejsce Biblii z Jana 15:15 i powiedział: bracie Frank, jeżeli cię Pan do ciebie powiedział, że jesteś sługą, to nie jest to właściwe. I są również ludzie, którzy napominają Boga. Są naprawdę ludzie, którzy poza wszelką miarę wychodzą. I ja naturalnie na to nie zareagowałem, ale to my widzimy, że ta niewiedza ludzi i ta niewiedza, że oni, że z tą niewiedzą jest również powiązane zło. I oni się powołują na jakieś miejsce Biblii, której w ogóle nie zrozumieli. I oni w ogóle nie mają powiązania z Bogiem i w ogóle nie wiedzą, w jaki sposób Bóg działa i mówi. Ja chciałbym teraz jeszcze dalej czytać tutaj i mianowicie Dzieje Apostolskie, rozdział trzeci. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. Wiersz 13. Tutaj są następujące słowa napisane. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wiersz 13.
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott
Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił sługę swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem. Ja mogę wam pokazać trzy albo cztery miejsca Biblii, w których Pan również jako sługa jest opisywany jako sługa w służbie, w tej modlitwie nowotestamentowego zboru w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale od wiersza 29. Dzieje Apostolskie 4:29. Może już od 27, ażeby to słowo jeszcze wciągnąć do tego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. A więc tutaj Pan jest opisywany jako święty sługa i tych, których On powołał jako Jego słudzy, ażeby Bóg im darował siły, ażeby oni mogli to słowo głosić z mocą i w wolności. I my widzimy, że w tym punkcie musimy te miejsca Biblii, one muszą być wyważone. My trzeba dokładnie wiedzieć, o czym mówi to jedno miejsce Biblii, o czym mówi to drugie miejsce Biblii, co tutaj jest myślane, co tutaj jest i tam myślane. Jeżeli my poprzez Boga jesteśmy pouczeni, wtedy my możemy mieć pełne zrozumienie nad każdym miejscem Biblii, z każdym powiązaniem Biblii i nic nie będziemy stawiać na głowie, na odwrót będzie to, my się postawimy na gruncie wiary. Ja bym chciał wam jedno powiedzieć. diabeł, on, te dzieci Boże, najlepiej może ich w błąd wprowadzić poprzez Słowo Boże. On nie przychodzi z innymi rzeczami do nas. On zawsze przyjdzie ze Słowem i będzie używał Słowo, ale on je zawsze na głowie postawi. On je przekręci tak, jak on to z Jezusem uczynił. Naturalnie jest napisane, że on nakaże swoim aniołom, ażeby cię zachowywali, żebyś ty nie potknął się o żaden kamień twoją nogą. Naturalnie to było napisane, ale nie w tym powiązaniu i już nie w ogóle dla diabła nie zostało to napisane. Diabeł nie ma prawa użyć Słowa Bożego. Jak często on to ale już uczynił. Ja myślę o młodym człowieku w Bad Tölz. On tam chciał głosić i ja krótko z nim mówiłem o tych znakach czasu, o powrocie Izraela i tak dalej. I on złe zdanie powiedział i powiedział: Izrael poprzez Boga został raz na zawsze porzucony. To ja powiedziałem, to teraz diabeł poprzez ciebie powiedział. Tak. Co mówi Słowo Boże? Co mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi, że Pan ich najpierw na bok odstawił i odsunął, ażeby nas wprowadzić, ale że On na końcu się nad Izraelem zlituje. Ale są ludzie, którzy po prostu jakieś słowo biorą i tak to jest gdzieś napisane, ale tam jest więcej napisane niż to. Tam jest wiele słów, które opisują ten temat i to miejsce. Jeżeli się bierze tylko miejsce Biblii, on może to uczynić jak Judasz i się może iść i powiesić i jednym czyta na innym miejscu, jest napisane: idź i uczyń to samo. I już nie wisi tylko jeden, tylko dwóch. Tak, diabeł, on chce nas powiesić, ale... I on przychodzi również z tym, ze Słowem Bożym do tych wierzących. O, niechaj byśmy mogli różnicę widzieć i odróżniać to, kiedy diabeł mówi poprzez jakiegoś człowieka. Ja myślę, to wczoraj już powiedziałem. Jeżeli diabeł mówi poprzez jakiegoś człowieka, to tylko po to, ażeby tych innych ludzi, ażeby ich zniszczyć, ażeby nad nimi czuwać, ażeby nad nimi królować i ażeby nad nimi władać nimi. Jeżeli Bóg ale mówi poprzez swoje słowo, On mówi to, ażeby nas zbudować, pocieszyć, pomożyć nam, pobłogosławić, do porządku doprowadzić w duchu łaski i w duchu miłości. Nie bez miłości, tylko w miłości Jezusa Chrystusa. On mówi: napominajcie się we wszelkiej miłości w Jezusie Chrystusie. Paweł pisze: jeżeli jest w Chrystusie wypowiedziane napomnienie, coś, wszystko musi być wyważone i wszystko musi być w Słowie Bożym wyważone i powiedziane. Teraz proszę, miejcie różnicę, jeżeli ludzie do was przychodzą i z Biblii chcą wam czytać i wy rozróżniajcie jako pierwsze to, z jaką oni myślą do was przychodzą i już można stwierdzić, jaką oni mają myśl i co oni chcą osiągnąć, jeżeli do was przychodzą i jak oni to miejsce Biblii chcą użyć. Tylko jeden przykład, ażeby dać, jeżeli my mówimy o chrzcie, wtedy może cały świat do nas przyjść i Mateusza 28:19 może otworzyć i położyć na to palec i powiedzieć: tutaj jest napisane, tutaj jest napisane. I oni nam mówią jeszcze, że my słowo znieważamy, to słowo, które tam jest napisane, i że my nie bierzemy tego nakazu misyjnego poprzez Pana poważnie i to, co Pan powiedział. I oni poprzez swoje osądzenie są w błędzie, pomimo to, że z jednej strony się na słowo powołują, ale oni z drugiej strony w ogóle nie zrozumieli, co Pan poprzez to powiedział. Jeżeli się im to później dzieje, apostolskie 2, wiersz 38 i wszystkie te inne miejsca Biblii czyta, wtedy oni się odwracają. Wtedy oni mówią, to Pan nie powiedział, to apostołowie mówili. My bierzemy to, co Pan mówi. Pozwólcie, ażeby tacy ludzie odeszli. Z nimi Pan jeszcze w ogóle nie mówił. Czy wy rozumiecie i widzicie, o co tutaj chodzi? Można miejsca Biblii brać i można się na nie powoływać i pomimo to nie ma się objawienia poprzez Ducha nad tym Słowem, na które się powołuje. Wszystko w Królestwie Bożym, wszystko to jest ugruntowane na objawieniu i wy będziecie mogli widzieć i rozpoznać to, jeżeli wy teraz, jeżeli przyjdziemy z tą służbą proroczą, przyjdziemy i będziemy opisywać i pokażemy, to jest to wszystko opisane wyraźnie w Biblii, ale komu to jest objawione? Tylko tym niewielu, mianowicie tylko tym, którzy są gotowi, ażeby czynić wolę Bożą. Bóg nas bierze do swojej szkoły, ale my musimy być gotowi i my musimy chcieć się uczyć. Chcemy przejść jeszcze do tych dwóch porównań tutaj ze Starego i z Nowego Testamentu z tym pojęciem sługa. Z Izajasza 42 czytamy niektóre wiersze. Izajasz 42 rozdział. Jedno z największych przepowiedni o Chrystusie. Czytamy od wiersza pierwszego. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała, w którym ma moje serce upodobanie. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Zgiętej rury nie odłamie i gasnącego knotu nie dogasi. Ludom ogłosi prawo, nie upadnie nie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. A jego nauki wyczekują wyspy. Jak wielu tutaj wierzy, że to słowo jest przepowiednią na Jezusa Chrystusa? Powiedzcie amen. Stuprocentowo. To jest przepowiednia o Jezusie Chrystusie. Kiedy On był sługą? Jak On był sługą? Jako prorok był On sługą. I On czynił wolę Bożą. I te dwa słowa są zawsze razem napisane prawie o sługach i prorokach. Słudzy i prorocy. On był prorokiem, on był sługą. Jako sługa był on posłany. On miał postać sługi, przyjął. On był posłuszny, posłuszny aż do śmierci na krzyżu. A żebyśmy my, którzy byliśmy sługami grzechu, ażebyśmy mogli być uwolnieni i ażebyśmy mogli być synami i córkami Bożymi i Panu mogli służyć. Jako sługa On powiedział, ten, który mnie posłał, On jest ze mną, dlatego że ja zawsze czynię Jego wolę. Jak często nasz Pan jako sługa mówił, i w swoich upokorzeniach i tam i my bierzemy tych teologów z dzisiaj i już z wczoraj i oni biorą te wypowiedzi i oni mówią, jedno miejsce Biblii biorą i stawiają przeciwko drugiemu, zamiast to według Bożej łaski uporządkować i pojąć, że Pan swoją chwałę odłożył i całkowicie stał się człowiekiem i On ażeby być tym doskonałym człowiekiem, Bogiem na ziemi. I ci ludzie, którzy jem, zostaną darowani, ażeby ich przenieść z powrotem do całkowitej i czystej boskości i uczynić z nich synów i córki Boże. Ale ludzie czytają, że on się poszedł modlić, to nie są żadne cechy mojego Pana. Mój Pan nie musi się modlić, on musi być czczony, ale Jezus się modlił. On poszedł, oddalił się od uczniów i upadł na swoje oblicze. On jako Pan, jako Król, jako Sędzia, on naprawdę nie musiał się modlić, ale jako Syn Człowieczy w swoim uniżeniu, jako sługa Pana, ażeby wolę Bożą na ziemi czynić, musiały te wszystkie rzeczy być uczynione, ażeby ten plan zbawienia naszego Boga tutaj na ziemi mógł być dokonany i stać się rzeczywistością. Jak myśmy już mówili, niektórzy biorą miejsca Biblii i jeden może powiedzieć tak, nawet są ludzie, mówią, że jest cały kierunek wiary, który mówi, że Jezus Chrystus został stworzony i on nie był w ogóle Bogiem i nie był tym jednym albo jednym z tych trzech. Nie, a i oni biorą te miejsca Biblii, które po prostu opisują jego ludzkość i pokazują go w jego ludzkości. I oni się na tym podpierają. I o czym wy teraz myślicie? Ja myślę teraz o tej wypowiedzi brata Branhama, kiedy po jednym zgromadzeniu jedna kobieta do niego przyszła i ona była z Uniwersytetu Chrześcijańskiego. W każdym bądź razie ona przyszła do niego po zgromadzeniu i powiedziała: ty próbujesz z Pana Boga czynić. I on powiedział, on jest Bogiem, ja nie muszę z Niego Boga czynić. I ta kobieta naprawdę miała tą odwagę i powiedziała: jeżeli ja Tobie z Biblii pokażę, że On był człowiekiem, będziesz temu wierzył? I brat Branham powiedział: jeżeli to Biblia tak mówi, i wy znacie wszyscy to kazanie, i ona się powołała na Jana 11, gdzie Jezus przy grobie Łazarza płakał. I jej pytanie było: jak może on być Bogiem i jako człowiek płakać? I właśnie to jest to wielkie i potężna tajemnica, która była, jest i będzie, że Bóg się w postaci człowieka mógł objawić. To on był człowiekiem, który tam płakał, ale w tym momencie, kiedy ta moc Boża nad śmiercią została wykonana, to było więcej niż człowiek. Kiedy zostało powiedziane: Łazarzu, wynijdź. I Łazarz wyszedł na własnych nogach. To było więcej niż tylko człowiek. Bóg i człowiek w jednej postaci. On musiał tą rolę sługi przyjąć. On musiał rolę baranka i tego pośrednika, on musiał wiele przejąć, wszystko we wszystkim musiał się stać i być. Ale jeżeli czas się zakończy i te wszystkie rzeczy się zakończą i wpłyną do tego, jeżeli my wejdziemy do zakończenia i do doskonałości, wtedy będziemy go oglądać jako tego, którym on na wieki wiecznie był i jest. I tutaj jest napisane, że on to prawo do narodów przyniesie. I my czytamy u Izajasza 42, jeszcze szybko, te wiersze, może od wiersza 6. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza. Uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja Pan, a takie jest moje imię. Nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. To, poprzez to, co Jezus Chrystus uczynił, Bóg został czczony i uwielbiony. I każdy człowiek, który został wyratowany, on Boga będzie czcił i uwielbiał poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tutaj chodzi o to przymierze, które zostało zawarte, i Jezus powiedział: to jest to nowe przymierze w mojej krwi. Ja czynię Cię przymierzem dla ludów, przymierzem między Tobą i mną, dla wszystkich narodów, nie tylko z jednym ludem, tylko z ludami. Ja uczynię Cię światłością pogan, nie tylko światłem Izraela, ale dla wszystkich ludów, dla ludów i dla wszystkich narodów, ażeby wszystkie krańce ziemi chwałę i zbawienie naszego Boga mogli widzieć. Wszelkie pismo musiało się wypełnić. Czy on zawarł to przymierze, czy on prawo i sprawiedliwość na ziemi ugruntował? Absolutnie. On to uczynił. Przeczytajcie to ze mną u Mateusza w 12 rozdziale, bo tutaj jest ten ewangelista, to tutaj jeszcze raz ze Starego Testamentu to przejął i pisze tutaj następujące słowa. U Mateusza w 12 rozdziale od wiersza 17. Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Rury zgiętej nie złamie, ani knota tlącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Halleluja! Cześć i chwała niechaj będzie świętemu i żywemu Bogu. Czas już się do przodu posunął i z tego słowa moglibyśmy wiele rzeczy wyjąć, podkreślić i powiedzieć: mój umiłowany, w którym znalazłem moje upodobanie. Co my z Mateusza 3 czytaliśmy: spójrz, to jest mój umiłowany syn, w którym mam moje upodobanie. Co myśmy z Mateusza 17 czytali? To jest mój umiłowany syn, w którym mam moje upodobanie, w którym znalazłem moje upodobanie. Słuchajcie jego. Czy widzicie, jak to wszystko się zgadza w Piśmie Świętym? To musiał być Boży człowiek na ziemi. Musiał być człowiek, który miał swój początek w Bogu. Halleluja, halleluja. To był człowiek, który miał swój początek w Bogu i o którym mogło być powiedziane: on jest początkiem stworzenia Bożego. O, jeżeli o tym pomyślimy, to wtedy Duch Boży przychodzi na nas. Wtedy nam odkupienie jest objawione i również ten odkupiciel, mój umiłowany, w którym ma moje serce ma upodobanie. Ja mojego ducha na niego położę, czy to się tak stało, czy nie. To się stało. Jeżeli my w Chrystusie jesteśmy, wtedy spoczywa upodobanie Boże na nas. I wtedy przychodzi Duch Boży na nas. I ten sam Duch Boży nie tylko trochę namaszczenia, tylko to jest życie Boże, moc Boża i usposobienie Boże, wszystko to, czym jest Bóg. To wszystko poprzez Ducha Świętego ludowi Bożemu zostało darowane. Wszystkie dary, wszystkie owoce Ducha i wszystko to, co do tego należy, ale również i te rzeczy i myśli są bardzo kosztowne. Tej zgiętej rurki on nie dołamie. Jak wielu sobie tylko tak nie myśli, albo są oni zgięci. Wczoraj wieczorem jeszcze przyszedł do mnie, miałem jeszcze telefonat. Dzisiaj rano znowu telefonat. I ci ludzie są zgięci. Z drugiej strony tylko ludzie płaczą i mówią, przebacz nam, co mówiliśmy i co uczyniliśmy. I mówią, my jesteśmy ugięci. I ja mówię tylko, ja przebaczam, jak Bóg mi w Jezusie Chrystusie przebaczył. Całkowite przebaczenie, pojednanie. Tutaj jest ta obietnica tej zgiętej rurki. On nie dołamie. To czynią ludzie. Jeżeli ktoś jest już zgięty i uniżony, oni jeszcze ten ostatni cios im dają. Nie. Pan czyni to inaczej. On to prostuje. On daruje nową siłę. On wzmacnia i stawia nas na nogach. On wlewa ten olej do tej lampy, ażeby ten tlący się knot nie zagasił, nie zgasł. On to tak czyni, bo tak on powiedział, ale tą myśl chciałbym również wypowiedzieć również. Tak długo, aż on prawo i sprawiedliwość zwycięsko przeprowadzi. Nie tylko przeprowadzi, nie tylko odnowi, ale zwycięsko wprowadzi i przeprowadzi i odnowi. Jezus jest zwycięzcą i On swoją sprawę zwycięsko uczynił i dokonał, zwycięsko wykonał i z powodu nas. On jest zwycięzcą, tym, który przezwyciężył i poprzez Niego również i my przezwyciężymy i odniesiemy zwycięstwo. Wspaniałe i cudowne słowo. Z punktu widzenia ziemskiego wyglądało to tak, jak byłoby to największe uniżenie, jakie by istniało w ogóle na świecie. On był poprzez wszystkich opuszczony i on tak wisiał na krzyżu między ziemią i niebem. I to się stało z powodu nas. My wierzymy temu, co Pismo mówi. On ma prawo i sprawiedliwość. On prawo i sprawiedliwość na ziemi ugruntował i on to przeprowadził zwycięsko. I czy chcemy temu wierzyć, że my w tej sprawie zostaliśmy, do tej sprawy zostaliśmy wprowadzeni i to jest dla tych odkupionych i dlatego to i prowadzi nas do, to musiało dojść do zwycięstwa naszego Boga. Na końcu musi to darowane zwycięstwo, musi jako Boże potwierdzenie jeszcze raz, musi być objawione. I to mówimy właśnie tak jak Simson w Starym Testamencie, Samson w Starym Testamencie i my teraz dotykamy tych filarów i mówimy jeszcze raz o Panie, jeszcze raz o Panie. I to, jeżeli to jeszcze raz przyjdzie, wtedy nie będzie to puste, tylko my te filary będziemy mogli dotknąć i wiele jeszcze się załamie, a żeby załamie się to dzieło przeciwnika, a żeby nasz Pan mógł zwycięstwo odnieść. Chwała i cześć niech będzie imieniowi naszego Pana. Amen, amen. Chciejmy teraz powstać i się modlić. Może chcieliby niektórzy bracia krótko Panu dziękować. Ty, nasz Odkupicielu, nasz Zbawicielu, Ty, który nas uwolniłeś, Ty jesteś wszystko we wszystkim, Panie. My dziękujemy Tobie. Ty, sprawiedliwość, Panie, zwycięsko nam przyniosłeś. My Cię wywyższamy i uwielbiamy. I my dziękujemy Tobie i czcimy Cię, Panie. Halleluja! 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 Cześć i chwała niechaj będzie Bogu. Panie, niechaj byś Ci nas uczynił dziękczynnymi, Panie. Niechaj byśmy byli pełni dziękczynienia, chwały i uwielbienia, Panie. Halleluja, halleluja, halleluja. O Panie, o Panie, Boże mój, Boże mój. Jak wielki, jak cudowny jesteś Ty. O Panie, Ty zostałeś uniżony, Panie, i teraz, ale zostałeś ponad wszystko wywyższony. Halleluja, halleluja. Panie, Ty umarłeś, ale Ty również i zmartwychwstałeś. Ty, piekło i śmierć przezwyciężyłeś. Halleluja, halleluja. My dziękujemy Tobie i my Ciebie wywyższamy i uwielbiamy, Panie. Halleluja. Moje serce śpiewa Ci. Moje serce wtedy hymn zaśpiewa Ci. Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Wtedy me serce hymn zaśpiewa Ci. Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Jak wielu odczuwa i czuje, że Pan nas wprowadził do pouczenia, ażeby nam jeszcze głębsze wejrzenie do Jego woli darować. Ja to odczuwam i widzę, jak Duch nas do tego prowadzi i jak my na każde słowo możemy powiedzieć amen. Czy my widzimy Pana jako znieważonego? My wiemy, że tak jest napisane u Izajasza 53. Jeżeli będziemy go słyszymy, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To wtedy wiemy, że tak jest napisane w Psalmie 22. To było wszystko wypełnieniem słowa. My, jeżeli go widzimy w uniżeniu, wtedy go widzimy jako człowieka, jako sługę, jako syna człowieczego. My się na tym nie zatrzymujemy i nie potykamy się o to. My wiemy, że On odmienił tą postać człowieka w postać Bożą. On się stał, odszedł w cielesności duchowej. On przyszedł tylko, ażeby przyjąć postać człowieka, ażeby darować nam odkupienie, ażeby nas z tej postaci ludzkiej do tej postaci Bożej przenieść. Wszystko się stało dlatego, bo to należy do planu zbawienia. Zanim my mogliśmy stać się tacy jak On musiał stać się tacy jak my. Zanim my z Nim możemy wiecznie żyć, On musiał dla nas umrzeć tutaj na tej ziemi. Czy zrozumieliśmy i pojęliśmy to? Ja myślę, że to uczyniliśmy, ale pomimo to oddajemy Jemu cześć i chwałę, bo my wiemy i tych wiele zadań, które On musiał wypełnić i miał, On pozostaje Panem Panów i Królem Królów na wieki wieków. I tylko jeżeli my, Jego Słowo i to, co się stało, jeżeli to we właściwy sposób uporządkujemy, o tyle lepiej nam będzie w naszej duszy, będziemy się czuli. Halleluja! Chwała, chwała, niechaj będzie naszemu Bogu. A tak, ażebyśmy my wszyscy takie wspaniałe i cudowne dziękczynienie mieli i Bogu z serca mogli podziękować. Nie z przymusu, nie, że to nie z przymusu, tylko dlatego, że to nas porusza i my chcemy upaść u Jego stóp i Jego czcić i uwielbiać i wywyższać i mówić: Panie, co Ciebie poruszyło, ażeby to wszystko na siebie wziąć? Tak, Ty nas umiłowałeś i Ty tą drogę, którą my mieliśmy iść i tę śmierć, którą my mieliśmy umrzeć, Ty to dla nas uczyniłeś i dokonałeś tego, ażebyśmy my mogli być wyratowani i zbawieni. Dziękujmy i jeszcze raz powinniśmy dziękować i jeszcze raz dziękować naszemu Panu. Jest napisane, kto mi dziękuje i dziękczynienie mi przynosi, ten mnie uwielbia i wywyższa. I tak chcemy teraz jeszcze raz Panu przynieść dziękczynienie w tym, że my najpierw ten refren jeszcze zaśpiewany, godzien jesteś i ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to nie musi być ponad miarę głośne. Myśmy również i wczoraj wieczorem widzieli i odczuwali to, że to było tak wszystko potężne i że była cudowna i wspaniała atmosfera i że wszystko było jedno z drugim się zgadzało. Jeżeli zważajmy na to, jeżeli musi to być głośniej, to idźmy z tym wszyscy wewnętrznie. Nic nie czyńcie ze samych siebie. Wszystko niechaj by było poprzez Ducha Bożego czynione. I wtedy to jest prawdziwe. I wtedy to się może ostać. I wtedy się wszyscy radujemy w Panu, naszym Bogu i nasza dusza się raduje nad Bogiem, naszym Zbawicielem. I zaśpiewajmy, Ty jest, godzien jesteś, kto chce, niechaj by podniósł ręce. Godzien jesteś, godzien jesteś, o Panie. Przyjąć cześć, chwałę i uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie, wierny Boże, Ty jesteś godzien przyjąć cześć i chwałę, uwielbienie i dziękczynienie. Panie, przyjmij chwałę, przyjmij dziękczynienie, przyjmij dziękczynienie, Panie, za Twoje drogie i święte słowo, Panie, które mogliśmy na nowo słyszeć w tej godzinie porannej, Panie. Ty nas oświeciłeś, Panie, i Ty nasze serca, Panie, pocieszyłeś poprzez Twoje potężną słowo, Panie. Ty nas pocieszyłeś, Ty stałeś się naszym mistrzem, Panie. Dziękczynienie, chwała i uwielbienie niechaj Tobie będzie. Ty stałeś się wszystko we wszystkim nam. Ty jesteś nam Ojciec, Ojcem. Ty jesteś nam wszystko we wszystkim. Dlatego Ciebie uwielbiamy i wywyższamy i czcimy Twoje święte imię, które jest nad wszystkimi imionami. Halleluja, chwała, cześć i uwielbienie. Dziękczynienie Twojemu wspaniałemu i cudownemu imieniowi, Jezus. Amen.